Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI pożegnał kardynała Urbano Navarrete, nauczyciela sprawiedliwości. Pielgrzymom uczestniczącym w audiencji ogólnej przypomniał postać świętej Katarzyny Sieneńskiej. Wśród aktualności mówić będziemy też o proteście Watykanu przeciw nielegalnej sakrze biskupiej w Chinach. Następnie w związku z apelem Caritas Polska o pomoc dla dotkniętego epidemią cholery Haiti, moimi gośćmi będą przedstawiciele tej organizacji, Marta Titaniec i ksiądz Marcin Brzeziński. Na Środowy Magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Święta Katarzyna Sieneńska to mistyczka, którą Bóg dał ludziom drugiej połowy XIV wieku na ich trudne czasy. Docierając do serc i umysłów, prowadziła ich do nawrócenia i odnowy, mówił Benedykt XVI w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej. Jego katecheza o tej współpatronce Europy została streszczona również po polsku.
Święta Katarzyna ze Sieny urodziła się w 1347 roku. W wieku 16 lat wstąpiła do tercjarek świętego Dominika w Sienie, by oddać się posłudze Bogu i bliźnim. Przyczyniła się do utrwalenia pokoju między miastami, stawała w obronie praw i wolności papieża, popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Liczne listy, dzieła doktrynalne, odważne napomnienia kierowała do ludzi z różnych warstw społecznych, intelektualistów, rządzących, władz świeckich i duchownych. Zmarła w 1380 roku.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na silny wpływ, jaki święta Katarzyna wywierała na swe otoczenie. Jest ona przykładem prawdziwego macierzyństwa duchowego, obejmowała nim również kapłanów. Nie wahała się napominać samego papieża, domagając się, by powrócił z Awinionu do Rzymu. Jej życie duchowe było skoncentrowane na Eucharystii.
Qui possiamo comprendere perché Katarina...
To pozwala zrozumieć, dlaczego Katarzyna, choć była świadoma ludzkich uchybień kapłanów, zawsze okazywała im wielki szacunek. Wiedziała bowiem, że poprzez sakramenty udzielają zbawczej mocy krwi Chrystusa. Święta ze Sieny, kierując się głęboką i niezachwianą miłością do Kościoła, wzywała zawsze duchownych, w tym również papieża, którego nazywała miłym Chrystusem na ziemi, aby byli wierni swym obowiązkom. Tuż przed śmiercią powiedziała: oddałam i strawiłam moje życie w Kościele i za jego świętość. Poczytuję to za szczególną łaskę.
Zwracając się z kolei do Polaków, papież pozdrowił w sposób szczególny pielgrzymów z Kielc. Przybyli oni wraz z przedstawicielami władz lokalnych, aby poprosić o błogosławieństwo dla figurki Dzieciątka Jezus, przeznaczonej do bożonarodzeniowej szopki.
Witam serdecznie Polaków, a szczególnie delegację Rady Miasta Kielce wraz z duszpasterzami. Bracia i siostry, od świętej Katarzyny z Sieny, mistyczki doktora Kościoła, patronki Europy, uczmy się szczerze kochać Chrystusa i Kościół. W różnych sytuacjach życia umiemy z odwagą dawać świadectwo naszej wiary, broniąc w zdecydowany sposób ewangelicznych wartości. Wam tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławię.
Wychowywanie zwłaszcza młodych pokoleń do prawdziwej sprawiedliwości, do sprawiedliwości Chrystusa i Ewangelii. W ten sposób posługę, którą przez swe długie, 90-letnie życie pełnił zmarły w poniedziałek kardynał Urbano Navarrete, określił papież w Bazylice Watykańskiej podczas jego uroczystości pogrzebowych. Benedykt XVI przypomniał, że ten hiszpański jezuita był m.in. dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego, a potem rektorem tej uczelni. Wniósł kompetentny wkład w rewizję kodeksu prawa kanonicznego i z pożytkiem współpracował z wielu dykasteriami Kurii Rzymskiej jako ceniony konsultor.
Il kardynale Urbano Navarrete
Kardynał Urbano Navarrete, duchowy syn świętego Ignacego Loyoli, jest jednym z uczniów, których Bóg Ojciec dał Chrystusowi, aby z Nim byli. Był z Jezusem przez swe długie życie, poznał Jego imię, kochał Go, żyjąc w bliskiej jedności z Nim, zwłaszcza zatrzymując się długo na modlitwie, gdzie czerpał ze źródła zbawienia moc, by być wiernym woli Bożej w każdej okoliczności, nawet najbardziej niekorzystnej. Tego nauczył się od dziecka dzięki świetlanemu przykładowi rodziców, zwłaszcza ojca. Umieli oni stworzyć w rodzinie atmosferę głębokiej wiary chrześcijańskiej. Zachęcili 6 dzieci, w tym 3 jezuitów i 2 zakonnice, do odwagi dawania świadectwa swej wierze, niczego nie stawiając przed miłością Chrystusa i wszystko czyniąc na większą chwałę Bożą.
Ojciec Święty z ubolewaniem przyjął wiadomość o święceniach biskupich księdza Josefa Guo Jinkai udzielonych w sobotę w Chengdze, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego. Dokonane bez apostolskiego mandatu są one bolesną raną dla jedności Kościoła i poważnym naruszeniem porządku prawa kanonicznego. Wielu biskupów zostało pod naciskiem władz rządowych i organów bezpieczeństwa zmuszonych do uczestnictwa i udzielenia konsekracji, co godzi wolność sumienia i wyznania.
Stolica Apostolska zastrzega sobie pogłębioną ocenę tego, co się stało, między innymi z punktu widzenia ważności i gdy chodzi o sytuację kanoniczną uczestniczących biskupów. W każdym razie odbija się to boleśnie na samym księdzu Josefie Guo Jinkai, który wskutek takich święceń jest w ciężkiej sytuacji kanonicznej wobec Kościoła w Chinach i Kościoła Powszechnego, stwierdza komunikat biura prasowego. Przypomina, że konsekrowany podlega sankcjom przewidzianym przez kodeks prawa kanonicznego, zwłaszcza ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Sobotnia konsekracja w Chengde nie tylko nie służy dobru tamtejszych katolików, ale stawia ich w bardzo trudnej sytuacji i upokarza. Chińskie władze narzucają im pasterza nie będącego w jedności ani z papieżem, ani z innymi biskupami na całym świecie. Zdecydowały się działać jednostronnie na szkodę dla z trudem wypracowanej ze Stolicą Apostolską i Kościołem Katolickim atmosfery szacunku.
Takie stawianie się ponad biskupami i kierowanie życiem kościelnej wspólnoty nie odpowiada doktrynie katolickiej. Uderza w Ojca Świętego, Kościół w Chinach i w Kościół Powszechny, komplikując istniejące jeszcze trudności duszpasterskie, czytamy w komunikacie. Benedykt XVI w liście z 2007 roku wyraził gotowość do pełnego szacunku i konstruktywnego dialogu z władzami Chińskiej Republiki Ludowej celem przezwyciężenia trudności i normalizacji stosunków. Stolica Apostolska konstatuje z ubolewaniem, że władze pozwalają kierownictwu Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich pod wpływem pana Liu Baijiana zajmować postawy poważnie szkodzące Kościołowi katolickiemu i przeszkadzające w dialogu, stwierdza komunikat Watykańskiego Biura Prasowego.
Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj pani Marta Titaniec z Caritas Polska i wicedyrektor tej organizacji, ksiądz Marcin Brzeziński. Witam serdecznie państwa.
Szczęść Boże.
Niedługo minie rok od tego katastrofalnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Haiti. Praktycznie sytuacja wciąż jest kryzysowa. Powiedzmy, co do tej pory się udało zrobić, jaką pomoc zanieść Haitańczykom?
Caritas Polska dzięki ofiarności polskiego społeczeństwa zebrała ponad 11 milionów złotych na pomoc Haitańczykom. Jak na razie dzięki też wielkiej pomocy nuncjusza apostolskiego na Haiti, arcybiskupa Bernardito Auza, zidentyfikowaliśmy 3 projekty edukacyjne. Odbudowujemy szkoły na Haiti prowadzone przez zgromadzenia zakonne. Zdecydowaliśmy się iść w kierunku edukacji, gdyż 45% społeczeństwa haitańskiego to są analfabeci i wszyscy podkreślają, że pomoc edukacyjna jest bardzo ważna.
Proszę księdza, te 11 milionów, czy to jest dużo, jeśli chodzi o ofiarność Polaków?
Są to na pewno bardzo duże pieniądze, zwłaszcza, że nieszczęście dotknęło kraj bardzo od nas odległy, z którym związków kulturowych za wielkich nie mamy, czy kontaktów bezpośrednich tym bardziej. Ludzie byli bardzo hojni i rzeczywiście wydaje mi się, że są to ogromne pieniądze. To jest ponad 3 miliony euro, więc to są duże środki, które też, bądźmy świadomi tego, pracują cały czas na to, żeby jak największą pomoc można było udzielić. My oczywiście wysyłaliśmy też pomoc doraźną od razu wtedy, czerpiąc z naszych rezerw, natomiast teraz te projekty, które są już realizowane, czyli te edukacyjne, pozwalają nam patrzeć w przyszłość, czyli te rodziny czy także sieroty, bo trzeba też powiedzieć, że w tych szkołach znajdą się w dużej mierze sieroty, które inaczej skończyłyby na ulicy, a w tym momencie one, uzyskując edukację, mają szansę ułożyć sobie życie. Ale to pokazuje także, że te projekty edukacyjne to nie tylko jest wybudowanie murów szkolnych, bo trzeba tym dzieciom zapewnić możliwość uczenia się także w przyszłości, więc mamy nadzieję, że jeżeli wybudujemy te szkoły, a jeszcze pieniądze zostaną, będzie można także fundować stypendia dla uczniów podopiecznych tych szkół, właśnie sierot, które po trzęsieniu ziemi inaczej byłyby zupełnie bezradne.
I też druga sprawa, na co zwrócił uwagę arcybiskup Auza, że jak na razie Caritas Polska jest pierwszą organizacją, na razie jedyną, która inwestuje w budynki, czyli nie inwestuje w tak zwane miękkie projekty, czy w miękkie rzeczy szkolenia.
Czy pomoc doraźna.
Pomoc doraźna, tylko rzeczywiście stawia coś trwałego. Więc to jest też dobry kierunek działania i pieniądze będą dobrze wykorzystane.
Natomiast też może warto zwrócić uwagę, to jest może nie bardzo eleganckie to, co teraz powiem, ale wiele krajów bezpośrednio po trzęsieniu ziemi deklarowało ogromną pomoc, także środki materialne, które miały trafić na Haiti i to praktycznie zostało zrealizowane, więc też my jako Polacy zdajemy w tym momencie, myślę, doskonale egzamin z tego, że nie tylko deklarujemy, ale też czynimy konkretne już działania, które nabierają kształtów i to jest też dla naszych wszystkich darczyńców, myślę, wielka satysfakcja, że Polacy są znowu tam pierwsi i najbardziej tej potrzebnej pomocy udzielają już teraz.
Tym bardziej, że potrzeb jest bardzo dużo, to państwo się jeszcze nie podniosło. Może tylko dodam, że z 229 krajów świata, jeśli chodzi o poziom biedy, Haiti ma 203 miejsce, więc tam pomoc będzie ciągle jeszcze bardzo potrzebna.
Też może tutaj warto przywołać przykład tsunami, które było już 5 lat temu i cały czas nasze działania są kontynuowane.
Ad vocem ciągle pomagamy 3000 dzieci na Sri Lance pod tsunami, ofiar tsunami. Także myślę, kto teraz pamięta o ofiarach tsunami.
Więc to podobnie z Haiti będzie na pewno to pomoc trwająca wiele lat. I jeżeli będą dalej napływały środki, to oczywiście one tylko pomogą nam uczynić więcej.
Niestety z Haiti wiadomości, które napływają, są wciąż wiadomościami niepokojącymi. Co najmniej 1100 osób zmarło już na epidemię cholery. Jak można im pomóc?
Przyczyn tej epidemii jest też wiele. Znaczy bezpośrednio oczywiście trzęsienie ziemi i to, że dalej ten kraj nie został odbudowany. Nie ma dostępu do czystej, bieżącej wody, która byłaby oczyszczona od wszelkich zanieczyszczeń.
Ale pamiętajmy, czy to oznacza, że ta pomoc doraźna była troszkę źle ukierunkowana?
Można powiedzieć, ograniczała się do dostarczenia butelkowanej wody w pierwszym rzucie. Natomiast nie poszło za tym odbudowa tak naprawdę, czy w wielu wypadkach pewnie w ogóle stworzenie sieci kanalizacyjnej, oddzielenie ścieków od wody płynącej, która często dla tych ludzi jest wodą jedyną, do której mają dostęp. I to jest problem, że właśnie te obietnice rządów wielu mocarstw i krajów świata nie zostały zrealizowane, bo najważniejsze byłoby danie ludziom szansy dostępu do wody, do choćby minimalnych warunków higienicznych. Tego nie ma i na to się nakłada brak też leków, dostępu do lekarzy. To wszystko jest bardzo prowizoryczne. No i też pamiętajmy, w dalszym ciągu są jeszcze niepogrzebane zwłoki ludzkie w gruzach, bo też tam nie było, nazwijmy to, możliwości technicznych, czyli sprzętu i firm, czy ludzi, którzy by się tym zajęli, bo Haiti też jest państwem, które praktycznie nie istnieje, czyli jest chaos, czyli nie ma służb, nie ma tej organizacji, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Dla nas jest jasne, że jest straż pożarna, można posłać wojsko, są specjalne, prawda, firmy, które się zajmują poszczególnymi działaniami remontowymi czy budowlanymi. Tam to jest wszystko fikcja, to tak naprawdę co kto złapie, przepraszam, to ma, lub co sobie sam buduje, to ma kawałek dachu nad głową, natomiast nie ma tego planowania, czy takiej systematycznej działalności długofalowej.
Wyobraźmy sobie, że Haiti jest państwem, gdzie w stolicy nie ma kanalizacji, ani bieżącej wody tym samym. Myślę, że jest to złożony problem. To nie jest kwestia pomocy doraźnej, bo ona rzeczywiście płynęła nawet z Polski. Caritas Polska wysłała transport i leków, i wody butelkowanej. To jest kilka problemów się nakłada. Też zniszczona infrastruktura od mieszkań, domów, po budynku użyteczności publicznej. W stolicy jest kilka obozów, gdzie setki tysięcy ludzi mieszka w prowizorycznych namiotach. Siostry, które odwiedzałam, również mieszkają w zwyczajnych, turystycznych namiotach. W jednym śpią, w drugim mają kaplicę i jedno zgromadzenie siostry salezjanki, drugie takie autochtońskie, założone tam w 1971 roku. Wszystkie mieszkają w namiotach. Tak samo ci ludzie. To jest też państwo nawiedzane przez cyklony, przez deszcze. Minęła pora deszczy, teraz cyklony. Plus wcześniej mało co było, więc to jest problem, gdzie właśnie brak wody, brak mieszkań. Mija prawie rok, prawda, 12 stycznia minie rok, pierwsza rocznica trzęsienia ziemi, a do tej pory mało co się wydarzyło, jeśli chodzi o państwo, o ułatwianie rozpoczęcia odbudowania państwa.
Właśnie, chciałam zapytać o tą współpracę z władzami państwowymi, bo państwo mówili na początku, że współpracujecie dzięki biskupowi, arcybiskupowi z konkretnymi zgromadzeniami. A jak w to wchodzi państwo? Teraz Haiti stoi przed wyborami, zarówno legislacyjnymi, jak i prezydenckimi. Czy to, co się dzieje, to jest, powiedzmy, wszystko pod publiczkę, pod wybory, czy coś się dzieje?
Znaczy, to działa właściwie zupełnie dwutorowo, niezależnie od siebie. Struktura kościelna jednak funkcjonuje i jest. Natomiast struktura państwowa nie istnieje. I czy wybory coś zmienią, też trudno powiedzieć. Zresztą tak jak też media informowały, i epidemia, i te niepokoje, delikatnie określając, które się też pojawiały na Haiti, są też wynikiem właśnie tego, że nie ma poczucia bezpieczeństwa wśród ludzi, że każda plotka może być od razu, mieć siłę sprawczą w bardzo złą stronę, prawda, czyli rozruchy, czy ataki na wojska nepalskie chociażby, prawda. Więc to pokazuje, jak bardzo tam jest trudna sytuacja i tak naprawdę nie ma chyba nikogo, kto by mógł odpowiedzialnie powiedzieć, czy wybory polityczne cokolwiek zmienią.
Prawdą jest, że nuncjusz, bo pozostajemy w stałym kontakcie mailowym, napisał mi, że rzeczywiście państwo teraz w przypadku cholery działa. Znaczy zadziałało sprawnie, więc sam z siebie coś takiego napisał. Powiem tak, byłam tam prawie 2 tygodnie. Mimo, że pracuję w instytucji kościelnej, pojechałam otwarta w poszukiwaniu partnerów, żeby mądrze zagospodarować pieniądze, nie nasze zresztą. Spotkałam się z wieloma ludźmi, łącznie z ministrami rządu. Pan wcześniej był ministrem edukacji, teraz jest rolnictwa, z dyrektorami szkół, które też rzeczywiście już przestały istnieć. I dopiero tak w drugiej części naszej wizyty zaczęliśmy się spotykać z ludźmi kościoła czy z zakonami, mimo że nuncjusza poznałyśmy dość szybko. I absolutnie, gdybym miała ulokować pieniądze, to tylko w zgromadzeniach zakonnych. No podam przykład Salezjanek. Mają 2 szkoły dla 1300 dzieci, 800 plus 500 w ciągu tygodnia pracy. Każdego dnia po południu przychodzi ponad 100 ludzi analfabetów, często rodziców tych dzieci, uczą pisać i czytać. W weekendy ponad 2000 dzieci przychodzi do nich. Oczywiście na zajęcia, byśmy to powiedzieli, szkolenia zawodowe. Obsługa komputera, czy pieczenie, gotowanie, wyszywanie. I do tego otrzymują jedzenie te dzieci. I to jest tak 7 dni w tygodniu bez żadnego wynagrodzenia. Więc to jest, przepraszam za słowo, przerób niesamowity. I tak drugie zgromadzenie, które finansuje odbudowanie centrum dla dziewcząt, też właśnie to autochtońskie zgromadzenie, które się zajmuje dziewczynami z całego Haiti, ucząc, przygotowując ich do bycia żonami, matkami, prowadzenia domu. No, to brzmi może dziwnie tutaj w tej części świata. Więc też odpowiedziały bardzo konkretnie na potrzeby tamtego państwa. Wiążą posiadanie wykształcenia z godnością, że on znajdzie lepszą pracę, więc bardzo odpowiedzialnie stwierdzam, że słuchając naprawdę nie jednej osoby, jeśli chodzi o poziom centralny i poziom lokalny, bo się także z burmistrzami spotykaliśmy, absolutnie nie dałabym pieniędzy władzom lokalnym, które są bezradne. Nie wiem, czy tak jest wszędzie i zawsze, ale jeśli chodzi o Haiti, to jeśli chcemy dobrze lokować pieniądze, to są zgromadzenia zakonne.
Czy widzi Pani jakąś bliższą czy dalszą przyszłość, kiedy pomoc dla Haiti już nie będzie potrzebna?
Pierwszy ten etap pomocy doraźnej już się zakończył, chociaż nie wiadomo jak ta z cholerą, z epidemią, jak to będzie się dalej rozwijało. Wchodzimy w fazę odbudowy. To też nie jest wszystko. No, odbudowa fizyczna budynków to jest pierwszy element, bo to no, nie chodzi tylko o dać pieniądze, wybudować, rozliczyć dobrze projekt. Myślę, że pewne towarzyszenie jeszcze kilka lat. No, specjaliści mówią do 5 lat o pomocy, w ogóle w sytuacjach takich kryzysowych kataklizmów. Myślę, że jest to taki czas jak najbardziej nieprzesadzony. Ale też myślę, że jako instytucja kościelna nie tylko zależy nam na odbudowie budynków, ale także na pewnym towarzyszeniu osobom poszkodowanym przez kataklizmy. Także przewidujemy być tam do tego momentu, do kiedy będą nas potrzebować.
A naszymi gośćmi byli przedstawiciele Caritas Polska, Marta Titaniec i ksiądz Marcin Brzeziński. Przypomnę, że osoby, które chciałyby wesprzeć Haiti, mogą dokonywać wpłat na konta Caritas Polska z dopiskiem Epidemia Cholery. I na tym kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jesus Chrystus.